Dzień trzeci, konferencja główna. Gdzie jesteś?
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie...
Witam w kolejnym dniu naszej wspólnej drogi do Częstochowy na Jasną Górę. Mam nadzieję, że humory dopisują, że pogoda jest piękna. Jak nie trafiłem, to możecie rzucać teraz w te tuby, z których słyszycie ten głos. Natomiast cały czas idziemy drogą, którą wyznacza nam trochę Ewangelia, do naszego serca. Tak naprawdę do tego, aby dojść do Jasnej Góry z oczyszczonym sercem, z czystym sercem, byśmy mogli wrócić do domów i dawać takie świadectwo czystego serca. Stawiamy sobie pytania. Też powiedziałem, że Ewangelia jest księgą pytań, ale mam wrażenie, że też całe Pismo Święte jako takie jest jednym wielkim pytaniem, jednym wielkim wykrzyknikiem. Czy ty wierzysz w to, że Pan Bóg jest Panem twojego życia? Czy ty wierzysz, że jest dobrym Ojcem, który się tobą opiekuje? I te pytania ciągle się jakby w Piśmie Świętym pojawiają. Wczoraj daliśmy sobie za przykład jedną z błogosławionych, Natalię Tułasiewicz, która swoim życiem pokazuje, co to znaczy być człowiekiem o czystym, jednoznacznym sercu, co to znaczy być człowiekiem, z którego życia można wyczytać pewną kompletną koncepcję na świętość, tak? Ta święta nie musiała wiele mówić, nie musiała wiele opowiadać, ale jednocześnie z jej życia wynika pewna kompleksowa droga życia. Pewien cały, całościowy sposób na to, że co to znaczy być sobą, co to znaczy być sobą, jak żyć, jak funkcjonować, co to znaczy podejmować trudne wybory, co to znaczy, prawda, realizować świętość w małych, drobnych rzeczach, co to znaczy właśnie realizować świętość przez swoją codzienną pracę. Natalia Tułasiewicz, która jednocześnie, prawda, pokazywała, że człowiek wierzący to powinna być osoba dobrze wykształcona, znająca się na sztuce, na kulturze, dobrze wyglądająca, ona często o tym mówiła, a więc taka świętość na miarę XXI wieku. Mnie ona bardzo pociąga, bardzo fascynuje i kiedy sobie o niej czytam, o tej błogosławionej, to naprawdę za każdym razem moje serce jakoś drży mocniej, pojawiają się ciarki na moich plecach, kiedy czytam jej przemyślenia. Naprawdę jest to jakaś fascynacja ubiegłego roku, jeśli chodzi o moje życie. Nie wiem, jakie są wasze fascynacje, nie wiem, przez pryzmat czyjej osoby czytacie Pana Boga, prawda, w otaczającym was świecie, w swoim życiu, bo myślę, że bardzo często jakby Pan Bóg przemawia do nas w życiu drugiego człowieka, prawda, w jego funkcjonowaniu, w działaniu. Nie wiem, kto dla was był taką żywą Ewangelią, może warto by sobie dzisiaj na tym pielgrzymim szlaku porozmawiać. Kto był dla ciebie żywą Ewangelią, kto jest dla ciebie taką żywą Ewangelią, że z jego życiorysu możesz wyczytać to, że Pan Bóg jest i że jest kimś, kto jest tobie przyjazny, kto bardzo ciebie lubi, kto możemy nawet powiedzieć kocha ciebie, jest gotowy oddać za ciebie własne życie. Natomiast wydawałoby się, że wszystko to jest takie proste, że czystego serca, no jaki problem, prawda? Chcemy być dobrzy i jesteśmy. Ale jednak zauważamy w swoim życiu, że mimo, że może się czasami bardzo staramy, żeby być dobrymi, żeby być dla innych, prawda, jednoznacznymi, żeby być klarownymi w swoim życiu, to co chwila gdzieś tam jednak doświadczamy naszej słabości i widzimy, że chcieliśmy zrobić inaczej, a wyszło tak jak zawsze, prawda, jak mówi takie nasze ludowe porzekadło XXI wieku. I myślę, że warto wrócić do pewnego fundamentu, bo pojawia się jeszcze jedno pytanie, które Pan Bóg stawia zaraz na początku Pisma Świętego w Księdze Rodzaju. Nawet nie wiem, czy to nie jest pierwsze zdanie, jakie Pan Bóg wypowiada do człowieka zapisane na kartach Pisma Świętego, ale jest to takie zdanie, gdzie Pan Bóg mówi, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Jest to zdanie skierowane do Adama, ale w gruncie rzeczy jest skierowane do Adama i do Ewy. Gdzie jesteś? I myślę, że dzisiaj to pytanie warto sobie postawić, bo Pan Bóg pyta nas wszystkich, gdzie jesteś w relacji do mnie? W jakim punkcie tej relacji jesteś? To pytanie pojawia się w bardzo specyficznych okolicznościach. Gdzie jesteś? Bo mam wrażenie, że skoro jesteście wy wszyscy dzisiaj tutaj na pielgrzymce, skoro słuchacie tego, o czym tu się mówi, skoro idziecie, modlicie się już kilka dni, prowadzicie bardziej intensywne życie duchowe niż codziennie podczas tej, prawda, pielgrzymki, to znaczy, że szukacie Pana Boga w swoim życiu. To znaczy, że jest On dla was kimś ważnym. Ale jednak też wszyscy doświadczamy pewnego problemu, który się pojawia w naszym życiu. To znaczy naszej grzeszności, naszych słabości. I to pierwsze pytanie skierowane do ludzi, gdzie jesteś, skierowane jest właśnie w takim trudnym momencie dla ludzkości, kiedy człowiek doświadczył grzechu, doświadczył swojej słabości. I przyjrzyjmy się chwilę. Pewnie pamiętacie dobrze biblijny opis, ale może go trochę pokrótce przytoczę. Otóż wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta lądowe, które Pan Bóg stworzył. On to rzekł do niewiasty: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie jedzcie owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Niewiasta odpowiedziała wężowi: owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu, Bóg powiedział, nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli. Wtedy rzekł wąż do niewiasty: na pewno nie umrzecie, ale wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc z tego drzewa, otworzą się wam oczy i tak jak Bóg będziecie znali dobro i zło. Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. Zerwała zatem z niego owoc, skosztowała i dała swemu mężowi, który był z nią, a on zjadł. A wtedy otworzyły im się obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze, kiedy był powiew wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go: gdzie jesteś? Drodzy, to są okoliczności, w których zostało zadane pytanie. Żyją sobie ludzie, prawda? Ci pierwsi ludzie, ci nasi prarodzice. My wiemy, że to jest pewien opis symboliczny, ale tu postawimy kropkę, skoncentrujemy się na Ewie i na Adamie. Żyją sobie beztrosko, znają dobro, nie znają śmierci, nie znają bólu, nie znają cierpienia, znają radość, spotykają się codziennie z Panem Bogiem, bo opis mówi, że Pan Bóg w popołudniowym powiewie wiatru przychodził do nich i chodził z nimi po ogrodzie, bo pierwszy raz jest sytuacja, że nagle nie może Bóg ich spotkać, że ich poszukuje, a więc mieli z Nim dobrą relację, nie bali się Boga. Co więcej, popatrzcie, że jest taki moment, że kiedy wąż kusi i oni ulegają tej pokusie, kiedy wchodzą w grzech, to automatycznie spostrzegli, że są nadzy. Oczywiście ta nagość rajska ma bardzo taki symboliczny wymiar. Otóż no oni spletli sobie, prawda, z tych gałązek figowych okrycie i przykryli, my tak sugerujemy, prawda, intymne części ciała. Ale tak naprawdę w tej rajskiej nagości możemy dopatrzyć się jeszcze jednego takiego jakby pokładu, czy takiej jednej przestrzeni. Otóż nagle człowiek zaczyna mieć coś do ukrycia przed drugim człowiekiem. To jest ta symbolika rajskiej nagości. Wcześniej oni nie mieli żadnych tajemnic przed sobą. Adam nie miał żadnych tajemnic przed Ewą, Ewa nie miała tajemnic przed nim, a nagle, tuż po grzechu, zaczynają przed sobą coś ukrywać. Mają jakieś swoje sekrety, a tak naprawdę też pewną obawę, że ten drugi człowiek zobaczy mnie takiego, jakim jestem. Zobaczy mnie bez żadnej maski, bez żadnego cienia. Zobaczcie, ile w naszym życiu my wkładamy energii w to, żeby się pokazać innym takimi, jakimi chcemy, żeby oni nas widzieli. Szczególnie dramatyczne to jest w gimnazjum, szczególnie dramatyczne jest to w szkole średniej, kiedy wiele jesteśmy w stanie uczynić, żeby inni nas zaakceptowali. Może to brzmi banalnie, słuchajcie, ale poznałem mnóstwo osób, którzy swoje pierwsze inicjacje do papierosów, do marihuany, do alkoholu przeszli na imprezach tylko po to, aby inni ich zaakceptowali jako fajnych ludzi do imprezowania. Często te pierwsze inicjacje sprawiły, że potem w życiu tych osób, o których myślę, pojawiło się wiele dramatycznych jakichś sytuacji, że pokłócili się z rodzicami, że pokłócili się z nauczycielami, że spadły im oceny średnie w szkole, że nie poradzili sobie na studiach, w życiu sobie może czasami nie poradzili, ale to pragnienie, żeby ktoś mnie zaakceptował, przyjął, że ja zrobię wszystko, prawda, żeby zostać przyjętym, sprawiło, że oni byli gotowi, prawda, wejść w jakąś tam sytuację, żeby tylko zostać zaakceptowanym. Tymczasem przed grzechem po prostu patrzyliśmy na siebie w prawdzie, nie musieliśmy się przed sobą ukrywać, a nagle tutaj Adam i Ewa, jakby ten grzech kładzie cień na ich relacje. I popatrzmy teraz tak, co grzech sprawił w życiu pierwszych ludzi. Otóż przede wszystkim zaburza relacje między Ewą i Adamem. Nagle oni zaczynają, prawda, mieć coś przed sobą do ukrycia. Nie wiem, jak jest w waszych domach rodzinnych, ale czasami w wielu rodzinach jest tak, że na przykład mama subtelnie manipuluje tatą przy zakupach, zawsze mówiąc, prawda, jakoś pięknie po zakupach, a wiesz, taką tu tanią sukieneczkę kupiłam, wcale tak dużo nie kosztowała, ale zobacz, przy okazji zrobiłam ci dobry obiad, oczywiście trochę się nabijam, ale ile jest w naszych rodzinach nawet takiej manipulacji, że tata coś ukrywa przed mamą, mama przed tatą, że trzeba całej dyplomacji używać, żeby tylko przypadkiem ktoś, prawda, nie nie poczuł się urażony. No nie daj Boże, kiedy dochodzi do takich sytuacji zdrady, kiedy czujemy właśnie taki konkretny grzech, że ludzie ukrywają przed sobą całe jakieś, prawda, sytuacje ze swojego życia, kiedy wprowadza się dużo cienia. Kto z was doświadczył w swoim życiu pęknięcia w małżeństwie, rozwodu, dramatu rozwodu, ten pewnie dobrze wie, co to znaczy, że grzech niszczy relacje między ludźmi. Że ludzie, którzy siebie kochali, którzy przy ołtarzu przysięgali sobie, że cię nie opuszczę, że cię nie zostawię, nagle zaczynają, prawda, wchodzić w jakąś ciemność, w jakiś grzech z różnych pobudek, zaczynają przed sobą coś ukrywać, a potem to, kiedy to wszystko wyjdzie na wierzch, a zwykle najczęściej wychodzi, to następują dramatyczne sytuacje. Ja znam paru młodych ludzi, którzy niestety musieli znaleźć się na sprawie rozwodowej swoich rodziców. Jak sędzia ma dużo wyczucia, to nie pozwala nawet zeznawać dzieciom na swoich rodziców, czy zeznawać jako świadkowie. Natomiast czasami zdarzało się tak, że znam dzieciaki, które musiały słuchać paskudnych rzeczy, które rodzice opowiadali przeciwko sobie, gdzie ich zmuszano do jakichś zeznań. To są paskudne rzeczy. Kto z was tego doświadczył, wie, jak smakuje grzech, jak on niszczy relacje, jak wprowadza nieczystość w te relacje, takie zakłamanie. Ale słuchajcie, oczywiście ci pierwsi ludzie mieli też piękną relację z Panem Bogiem. Nie bali się Boga, nie było lęku wobec Boga. I nagle, kiedy dochodzi do sytuacji grzechu, kiedy wchodzi grzech w ich życie, pierwsze co robią, oni ukrywają się w krzakach, chowają się w krzaki swojego życia. Zobaczcie, ilu z nas chowa się po najróżniejszych krzakach swojego życia. I to nie jest tak, że my mamy poczucie, że Pan Bóg nas będzie karał, ale kiedy wchodzimy w grzech, w najróżniejszego rodzaju paskudstwa, to automatycznie gdzieś czujemy, że Bóg nas takimi nie akceptuje. Takie w nas jest poczucie. Chociaż słyszeliśmy, że Pan Bóg oddał za nasze grzechy swoje życie, to jednak my jakby czujemy się wyjęci z tej relacji, jakby wypychamy się. Na początku nie chodzimy do komunii, prawda? Potem jak nie chodzimy do komunii w kościele, to mówimy sobie po pewnym czasie, po co w ogóle chodzić. Jak jesteśmy w paskudnych grzechach, to mówimy sobie, pewnie Pan Bóg moich modlitw nie słucha i przestajemy się modlić. I jakby człowiek, który zaczyna żyć w grzechu, coraz bardziej oddala się od Pana Boga. To nie Pan Bóg się od nas oddala, ale my czujemy, że powinniśmy schować się w jakieś krzaki. Powiem więcej, powiem brutalną rzecz. Ale będę brutalny, ale jednak. Kiedy spotykam ludzi, którzy są bardzo wrogo nastawieni do Kościoła, narzekają na Niego, narzekają na Pana Boga, to gdzieś tam w sercu moim kapłańskim pojawia się taka myśl, ciekawe, kto Cię kiedyś skrzywdził albo co Cię zraniło, że Ty dzisiaj z taką wielką agresją podchodzisz do Pana Boga czy do tematów wiary. I kiedy potem uda nam się porozmawiać, to często gdzieś tam pod spodem tego wszystkiego jest czasami jakiś poplątany życiorys, są jakieś błędne wybory. Są jakieś grzechy, które sprawiły, że człowiek odsunął się od Pana Boga, potem od Kościoła, potem od wszystkiego. I kiedy człowiekowi takiemu ogłosi się, że Bóg cię kocha mimo wszystko, on zupełnie inaczej zaczyna patrzeć i na wiarę, i na Kościół, i na całą rzeczywistość duchową. Ale często, kiedy sam w wyniku swojego własnego grzechu ukrył się w jakieś krzaki, prawda, to często jest zamknięty i nie chce z tych krzaków wyjść. A Pan Bóg pyta, gdzie jesteś? Ja pamiętam taką sytuację, kiedyś przyjechał do mnie jeden młody człowiek, a właściwie przyjechała cała szkoła, nie powiem z jakiego miasta, bo dobrze je znacie, ale szkoła przyjechała do Czerwińska na rekolekcje. To był dla mnie pewien fenomen, bo oni byli już u nas w Czerwińsku nad Wisłą o 9 rano, wyjeżdżali ze szkoły około 8 rano, ale kiedy wyszedłem na konferencję i na początku była piosenka, zwykle w szkole średniej ludzie za bardzo nie chcą śpiewać, osiągają się, a tutaj moja koleżanka, animatorka zaczęła grać na gitarze, to zauważyłem, że atmosfera jest prawie jak na festiwalu w Opolu, prawda, w tym kościele, więc poczułem, że coś nie gra. Bo nagle młodzież śpiewa głośno. Kiedy mówiłem konferencję, to pewna grupa chłopaków bardzo mocno wiwatowała, klaskała mi nawet. I kiedy potem, prawda, usiadłem do konfesjonału i kiedy doszło do takiego zbliżenia, to poczułem, skąd się bierze ta radość, że po prostu większość z nich była pod wpływem alkoholu i stąd takie owacje w kościele. Było to dość dramatyczne wydarzenie, bo większość tych panów, a alkohol ma to do siebie, że dodaje nam takiej pozornej odwagi, chciała się od razu wyspowiadać i nawrócić się z całego swojego życia. Ja każdemu z tych chłopaków musiałem powiedzieć, że wspaniale, prawda, że przychodzisz do spowiedzi, ale w sakramencie pokuty i pojednania jest tak, że przynajmniej penitent, czyli osoba spowiadająca się, powinna być trzeźwa. Więc prosiłem każdego z nich, że chętnie cię wysłucham, ale jeśli chcesz otrzymać rozgrzeszenie, wystarczy, że przyjedziesz kiedyś tutaj do Czerwińska i jeszcze raz się wyspowiadamy, porozmawiamy i udzielę ci rozgrzeszenia. Bo teraz nie mogę, bo jesteś pod wpływem alkoholu. Kropka. Słuchajcie, na całą tą dużą ekipę, chyba 30 chłopaków, przyjechał jeden, który powiedział, że w wieku 16 lat wyprosił mamę o to, żeby puściła go na osiemnastkę i tam, czy na jakiegoś Sylwestra. Chyba na Sylwestra. Na tym Sylwestrze, na tej imprezie sylwestrowej, kilku kolegów namawiało go do tego, żeby zapalił pierwszego skręta. Z marihuany oczywiście. On mówi, że walczyłem jak lew. Do północy, a po północy poległ. Miał wtedy 16 lat. Ja go spotkałem w klasie maturalnej. On się poczuł przerażony tylko z jednego powodu, że większość jego kolegów i koleżanek uczyła się do matury, była w takim ciśnieniu naukowym, natomiast on był cały czas na mentalnej Jamajce. Nie mógł absolutnie odpalić do tej nauki, nic go tak nie pociągało. I przeraził się tym. Nie ukrywam, słuchajcie, że doświadczyliśmy pewnego rodzaju cudu, bo po tej spowiedzi, po odpuszczeniu grzechów, przeszło mu jak ręką odjął, dzisiaj jest studentem, ale w opowieści swojego życia mówił, że odkąd zapalił tego pierwszego skręta, to sprawiło, że schował się potem w wiele różnego rodzaju takich życiowych krzaków. Najpierw musiał się schować w krzaki w szkole, zaczął się słabiej uczyć, zaczął zadawać się z takim towarzystwem, które codziennie paliło, gdzieś tam snuć się po osiedlu, prawda, i w takich klimatach przebywać. Jeśli chodzi o kościół, to nawet był i ministrantem, ale potem im więcej marihuany w jego życiu, im więcej jakichś takich właśnie niedobrych sytuacji, tym dalej się odsuwał, w końcu w ogóle przestał tam chodzić. A tu na nowo, po kilku latach, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go, gdzie jesteś? Na rekolekcjach w Czerwińsku. I ten młody chłopak doświadczył tam, możemy śmiało powiedzieć, pewnego rodzaju uzdrowienia swojej drogi życia. Wyszedł z tych krzaków i spotkał się jakby na nowo z Panem Bogiem twarzą w twarz. I teraz, drodzy, popatrzcie. Tak spróbujmy to podsumować. Co sprawia grzech w naszym życiu? Przede wszystkim każdy z nas chyba jest istotą relacyjną. Jesteśmy powołani do pięknych, wspaniałych relacji, co pokazuje opis stworzenia człowieka. Człowiek żył w pewnej harmonii. Jesteśmy do pięknych relacji powołani. Mam wrażenie, że nikt z nas chyba nie ma tak, że jest zadowolony, kiedy jest wszystkimi pokłócony. No nie wiem, no. Mąż pokłócił się z szefem w pracy, zwyzywał go i mówi, a teraz wrócę do domu i zrobię jeszcze piekło dzieciom i żonie i będzie świetnie, położę się zadowolony spać. Chyba nikt tak, słuchajcie, nie ma. Albo ty, nie wiem, chodzisz do szkoły i mówisz, pokłóciłam się z dwiema koleżankami, to jeszcze teraz wrócę do domu, zrobię zadymę rodzicom i tak pięknie skończę wieczór. No nikt tak z nas chyba nie ma. Każdy raczej woli mieć takie relacje poukładane. Wolimy, kiedy inni o nas dobrze myślą, kiedy z każdym możemy porozmawiać. Jesteśmy powołani do pięknych relacji. A to, co pokazuje ten opis z Księgi Rodzaju, to pokazuje jedną ważną rzecz, że grzech, który przychodzi, a więc kłamstwo w naszym życiu, jakaś zazdrość, jakaś nieczystość, wszystko to, co czyni nasze życie paskudnym, powoduje przede wszystkim pierwszą podstawową rzecz. Niszczy nasze relacje. W pierwszym rzucie tak naprawdę najczęściej niszczy relację naszą do Pana Boga. Zaczynamy się przed Nim ukrywać pod różnymi ideologiami, pod pięknymi słowami, pod, prawda, jakimś wymyśloną filozofią życia, pod ulepieniem sobie czasami takiego totemu, takiego bożka na swój obraz i na swoje podobieństwo. W drugim rzucie bardzo często grzech niszczy bardzo silnie relacje z naszymi bliskimi, z naszymi znajomymi, szczególnie jeżeli to jest jakieś obgadywanie, prawda, jakieś mówienie o jakimś paskudnych rzeczy. Jeżeli mówimy coś, czego się boimy przy innej osobie powiedzieć, to bardzo szybko potem gdzieś do nas wraca. Niszczy to nasze relacje, jakieś zdrady, oszustwa, prawda? Wszystkie te nieczystości serca sprawiają, że nasze życie zaczyna być coraz bardziej skomplikowane. No i w końcu grzech niszczy relacje do nas samych. Dochodzimy do takiego momentu, kiedy taka prawda na nas spadnie, że czasami nam jest głupio w lustro popatrzeć, bo myślimy sobie, przecież ja chciałem żyć zupełnie inaczej, ja chciałem się zupełnie inaczej zachować, a narobiłem takich świństw, nagadałem jakieś rzeczy i znowu, i ciężko nam w lustro popatrzeć. I często tu dotykamy rozpaczy i myślimy sobie, chyba z takimi jak ja, to Pan Bóg już nie chce mieć nic do czynienia. Przecież jestem człowiekiem o nieczystych wargach, jestem człowiekiem o brudnym sercu. Ale słuchajcie, w tym momencie woła Pan Bóg, woła Ojciec, gdzie jesteś? I ten Ojciec nie woła po to, żeby ciebie zniszczyć. Ten Ojciec nie stoi z pasem i mówi, wiecie, jak może mieliście w dzieciństwie takie sytuacje, gdzie jesteś? Jak cię dopadnę, to zobaczysz, to ci skórę przegarbuje. On nie mówi tego po to. On mówi z miłością, gdzie jesteś? I kiedy przyjdziemy do Niego, a On przyszedł do nas w Jezusie Chrystusie, żeby pokazać obraz Ojca, który jest miłosierny, taki obraz, jaki widzimy chociażby w Ewangelii o Synu Marnotrawnym, to możemy liczyć na to, że te nasze porozrywane relacje zostaną przez Niego powolutku naprawione. Przede wszystkim ta relacja z Nim. Ale warto pamiętać, drodzy, że grzech pierworodny to nie jest nasze przekleństwo w czambu, że już się nie da nic odmienić. Grzech pierwotny to trochę jak wirus, który osłabia nasz system immunologiczny. My generalnie jesteśmy nakierowani na dobro. Wszyscy, jak tu jesteście, skoro jesteście na pielgrzymce, wierzę w to, że jesteście pięknymi, dobrymi ludźmi, którzy mają piękne marzenia, piękne ideały, ale gdzieś tam każdy z nas ma w sobie ten wirus. Ten grzech pierworodny, który sprawia, że jakby system, ten nasz system immunologiczny, system obronny jest podatny na właśnie jakieś takie chore, niepotrzebne akcje, podatny na robienie jakichś paskudnych rzeczy, no, omawianie innych osób. Dlatego warto o tym pamiętać. Skoro mam trochę osłabiony system obronny, to nie twórzmy sytuacji, nie wchodźmy w rzeczywistości, nie chodźmy po takich drogach życia, gdzie możemy szybko zapaść na jakąś ciężką chorobę. Czyste serce to też dbanie o pewną higienę swoich oczu, swoich warg, tego co mówimy, swoich uszu, swojego umysłu, swoich emocji. Dbamy, warto zadbać o siebie, prawda, żeby dla innych być człowiekiem, który potrafi tworzyć piękne relacje, przy którym inni poczują się dobrze. A kiedy twoje relacje są porozrywane, czasami nie wiesz, co z nimi zrobić, czasami dotykasz właśnie rozpaczy, to pamiętaj, ojciec woła, gdzie jesteś? Nie po to, żeby cię skarcić, ale po to, żeby uzdrawiać twoje relacje, które zniszczył grzech.